Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu jest Joanna Stankiewicz i jej gość, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Dzień dobry pani prezydent.
Dzień dobry paniom, dzień dobry wszystkim naszym radiosłuchaczom.
Przyjechała pani do radia rowerem.
Tak jest. Powiem szczerze, że coraz częściej w czasie takich codziennych obowiązków między różnymi miejscami, gdzie przecież pracuję, podróżuję rowerem. Jest super, w ogóle rano przyjechać rowerem jest super. Przypominam, że trwa kampania Rowerowy Maj. Myślę, że też przy szkołach, w przedszkolach widzimy coraz więcej młodych gdańszczan, którzy właśnie rowerami, hulajnogami dojeżdżają do szkoły. Myślę, że to bardzo, bardzo ważne, żebyśmy krok po kroku zmieniali styl naszego życia, styl podróżowania także po naszym mieście.
I Mewo działa sprawnie?
Działa sprawnie, chociaż zawsze zdarzają się jakieś usterki, ale też zdarzają się takie sytuacje, jak chociażby w bardzo słoneczne weekendy, kiedy wielu ludzi przemieszcza się w stronę plaży. Rzeczywiście to, na co zwracamy uwagę wykonawcy, nawet od czasu do czasu pojawiają się także kary, no to kwestia rzeczywiście przemieszczania tych rowerów, bo zgodnie z umową w różnych miejscach one powinny być rozmieszczone w miarę równomiernie.
Pani prezydent, pozwolę sobie zacząć od już taką poważną tę rozmowę, od takiego nietypowego pytania i chciałam wrócić do derbów niedzielnych. Lechia Gdańsk wygrała z Arką Gdynia 2-1, a pani dzień wcześniej dokładnie taki wynik wytypowała. Skąd pani wiedziała?
Mieliśmy dyskusję w zespole moich też współpracowników. Stwierdziliśmy, że to także taka dodatkowa zachęta do pokazania sportu jako czegoś, co może też dawać radość, przyjemność poza sportowymi emocjami. Dyskutowaliśmy, jaki będzie wynik, nawet przy niedzielnym obiedzie z rodziną przy stole. I stwierdziliśmy, że ten jeden gol dla gości może być symbolem takiej gościnności. No, udało się, typowałam dobrze, ale nie obstawiałam.
No właśnie, czy to będzie też taki symbol dobrej współpracy z nową prezydent Gdyni? Miałyście już jakieś takie robocze spotkania?
Powiem tak, współpraca z Gdynią od wielu lat układała się naprawdę dobrze i tu nie mogę naprawdę narzekać. Współpraca związana chociażby z kwestiami komunikacyjnymi, które przecież są czymś, co nas bardzo, bardzo łączy. Stąd też nasze zabiegi o ustawę metropolitalną, która krok po kroku mam nadzieję, że stanie się faktem. Myślę, że pani prezydent jest bardzo, bardzo otwarta na współpracę. Jeszcze roboczego spotkania nie było, bo myślę, że owszem, wybory były, dla mnie się skończyły 7, a właściwie 8 kwietnia, dla pani prezydent Kosiorek 21 kwietnia, a zaprzysiężenie było 7 maja, więc tego czasu jeszcze tak dużo nie było. Myślę, że zwłaszcza osobie, która dopiero co wchodzi do urzędu, potrzeba tego czasu trochę więcej, ale jesteśmy umówione na początku czerwca.
A ma pani pomysł na jakieś takie wspólne projekty z Gdynią, być może też z Sopotem, razem trzy prezydentki zrobicie jakieś?
Na pewno dzisiaj tym naszym wspólnym celem jest zrobienie wszystkiego i tutaj też liczę na bardzo dobrą, z niektórymi już jest, parlamentarzystami, innych mam nadzieję, że jeszcze będziemy przekonywać. Bardzo ważnym aktem jest dla nas ustawa metropolitalna. Ja wiem, że to trochę hasło, zaklęcie, ale ona właśnie chociażby dotyczy wspólnej komunikacji. Dzisiaj przecież chodzą o tym memy, żarciki dotyczące chociażby kwestii wspólnego biletu i integracji, próby integracji połączeń kolejowych, tych naszych lokalnych właśnie z komunikacją, która działa w Wejherowie, Gdyni czy w Gdańsku. I to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Więc myślę, że to jest pierwszy taki obszar. Przede wszystkim komunikacja, chociaż poza tym w ustawie metropolitalnej mamy sprawę, o której może za często nie mówimy, ale to integracja naszych uczelni wyższych, Związek Fahrenheit, czyli Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska tutaj po sąsiedzku i też po sąsiedzku Akademia Medyczna. To też coś bardzo, bardzo ważnego, ponieważ chcemy budować potencjał nie tylko Gdańska, ale metropolii, właśnie obszaru metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot, jako miejsca, które jest miejscem do studiowania, do rozwijania nauki, do kariery naukowej. To chociażby dwa przykłady.
A jakie pani sobie stawia najważniejsze wyzwania dla Gdańska na te 5 lat?
No, ja je przedstawiałam w programie wyborczym. Siódemka dla Gdańska to są projekty bardzo, bardzo konkretne. Takie, które myślę, że te 5 lat najbliższe jest wielką szansą dla naszego miasta i dla naszego regionu, chociażby ze względu na także otwartość władz w Warszawie i myślę, że musimy ten moment dobrze wykorzystać. Jeśli chodzi o konkretne projekty, to chociażby kwestie związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, budowa właśnie takiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla młodych ludzi z drugiej strony i dlatego też między innymi zmiany w Urzędzie Miejskim, kwestie związane z zielenią, ale także myśleniem o naszej przyszłości, zabezpieczeniem właśnie nas przed zmianami klimatu. Ja akurat wczoraj jechałam pociągiem do Poznania w prywatnych sprawach i przejeżdżałam przez Gniezno. Myślę, że te obrazki, które widzieliśmy, są dla nas przerażające. Oczywiście takich sytuacji nie będziemy w stanie uniknąć pewnie, ale to zależy od każdej i każdego z nas, małych kroków. Stąd też chociażby mikrolasy, parki kieszonkowe, coraz większa budowa świadomości związanej z sortowaniem odpadów, budowa ogrodów deszczowych, mała retencja i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też między innymi dyrektor generalny do spraw zieleni, w tym także tematów związanych z wodą, pojawia się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
Nie było do tej pory takiego stanowiska.
Nie było do tej pory takiego stanowiska. My czujemy absolutnie taką potrzebę i to też są wnioski z ostatnich 5 lat naszej pracy, że potrzeba zintegrowania tych różnych działań, które do tej pory były rozproszone między różnymi zarówno wydziałami, jak i także naszymi jednostkami czy spółkami. Pan prezydent Kryszewski jeszcze do końca miesiąca jest prezydentem. Już pracuje nad koncepcją. Dużo o tym rozmawiamy, chociażby także z Lasami Państwowymi, bo tych partnerów w koło jest także bardzo, bardzo wielu.
Pani prezydent, jeśli nawiązując jeszcze do tych wyzwań na kolejne lata, to także Pomorska Kolej Metropolitalna to inwestycja bardzo droga. To mówi się, że to 1,5 miliarda złotych, tak? I ma powstać do 2030 roku. Mówiliście niedawno, że liczycie na dofinansowanie tej inwestycji 70% z pieniędzy rządowych. To jest realne czy życzeniowe bardziej?
Myślę, że to jest całkiem realne. Jak wiemy dzisiaj, to naprawdę jest epokowa historyczna inwestycja. Tak jak już dzisiaj przyzwyczailiśmy się do tej PKM-ki, która została otwarta w 2014-15 roku. Przyzwyczailiśmy się do trasy łączącej port lotniczy i port morski wraz z tunelem. Wydaje się, że takiej inwestycji tak zmieniającej i tak będącej w tkance miejskiej, właściwie w centrum już dzisiaj miasta, przecież dzielnice południowe to jedne z najbardziej zaludnionych miejsc w Gdańsku, tak bardzo zmieniające. Jeśli chodzi o dofinansowanie, rzeczywiście wspólnie z panem marszałkiem Strukiem, dlatego też się cieszę z tej kontynuacji, zabiegamy o te środki w Ministerstwie Infrastruktury. Na pewno plusem jest to, że my chcemy być przygotowani wtedy, kiedy inni być może nie będą przygotowani. I chcę też powiedzieć, że pan Piotr Malepszak, który przez ostatnie lata pełnił funkcję właśnie pełnomocnika miasta Gdańska do spraw kolejowych, jest dzisiaj wiceministrem odpowiedzialnym za rozwój kolei. Jest człowiekiem, który doskonale ten projekt zna, ale jest też człowiekiem, który przez wiele lat pracował oceniając projekty dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, projekty kolejowe w całej Europie. I to, co jest bardzo, bardzo ważne, nasz projekt ma tę zaletę, że nie jest projektem w środku pola, w szczerym polu. Jak to mówią fachowcy, będzie się obciążał. Czyli w takich miejscach właśnie kolej powinna być budowana i takie też są cele Unii Europejskiej. Dlatego liczymy, że to dofinansowanie będzie nawet większe niż 70%.
To mają być pieniądze z KPO?
Czy na pieniądze z KPO się, mówiąc kolokwialnie, załapiemy? Tego nie wiemy. To też jest jeden obszar rozmów właśnie z rządem, jak to KPO wykorzystać do czasu, kiedy jest możliwe do wykorzystania. Państwo pewnie wiedzą, ja też pracuję w Europejskim Komitecie Regionów, zrzeszającym władze lokalne i regionalne z całej Europy i z KPO są problemy w wielu miejscach w Europie, ale w żadnym innym kraju, tak jak u nas i na Węgrzech, nie jest wykorzystane w 0, ileś tam miejsc po przecinku. Te środki na razie trzeba wydać, rozliczyć, czytaj, ukończyć projekt do 2026 roku. Czasu jest bardzo mało. Być może uda się trochę z tych pieniędzy pozyskać na te rzeczy, które już są wykonane. I o tym rozmawiamy z rządem, że tak zmienić właśnie KPO, chociażby położyć faktury chociażby za autobusy elektryczne, które kupiliśmy w Gdańsku. W wielu miastach takie rozmowy się toczą, toczymy je razem.
Dobrze, jeśli chodzi o PKM-kę, to mamy swojego człowieka w Warszawie, więc może będzie łatwiej. Pani prezydent, Piotr Grzelak, Monika Chabior, Piotr Borawski, Emilia Lodzińska to pani zastępcy na obecną kadencję. Dwie ostatnie osoby to są osoby z Platformy Obywatelskiej. W poprzedniej kadencji była tylko jedna osoba z Platformy i to było taką kością niezgody we współpracy między Wszystko dla Gdańska a Platformą Obywatelską. Rozumiem, że wszystko jest dogadane i teraz dla dobra mieszkańców także w Radzie Miasta będziecie działać przez kolejne 5 lat.
Wydaje mi się, że już wcześniej to porozumienie było, ponieważ przypomnę, że ja też startowałam spod szyldu Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska na urząd prezydenta Gdańska. Piotr Grzelak także ubiegał się, podobnie jak Emilia Lodzińska, Piotr Borawski, z jednej wspólnej listy.
Ale czymś po wyborach powstały dwa różne kluby.
Czymś naturalnym jest, że te różnice są, natomiast to, co nam przede wszystkim przyświeca, to dobra współpraca przez najbliższe 5 lat i wierzę, że tak będzie.
Pani prezydent, jeszcze na koniec chciałam zapytać o kampanię Nie śpi, bo cię przegłosują. Po raz kolejny Gdańsk rozpoczął taką akcję zachęcającą do wyborów, tym razem do wyborów parlamentarnych, ale teraz chyba namówienie trochę będzie trudniejsze, bo mam wrażenie, że wyborcy są już zmęczeni tymi wyborami, które były do tej pory, a frekwencja jest bardzo ważna przecież w tych wyborach.
Chyba powoli się rozkręca atmosfera przedwyborcza. Przypomnę, że w Polsce, w Gdańsku, na Pomorzu wybory 9 czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego. My także robimy bardzo, bardzo wiele, żeby wskazać, jak bardzo ważne są te wybory. Widzę, że także Parlament Europejski, Unia Europejska przygotowała specjalne spoty, które mam nadzieję, że także w różnych miejscach będą dostępne. Ale to, co jest kluczem. Dzisiaj województwo pomorskie reprezentuje 3 przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Ta ordynacja jest tak skonstruowana, że to właśnie od frekwencji zależy liczba mandatów ile osób będzie reprezentowało nasz region, nasze Pomorze w Parlamencie Europejskim. Dlatego nie śpijmy, bo nas przegłosują. Kampania społeczna, profrekwencyjna, ale też, co bardzo, bardzo ważne, i tu liczę także na państwa, na media, w tych wyborach nie musisz głosować w miejscu zamieszkania, odrębnie od wyborów samorządowych, więc zachęcamy do pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania, żeby naprawdę móc od tej 7 do 21, tak każdy z nas może zaplanować sobie niedzielę, żeby ze swojej, ja wolę słowo powinności wpływu na to, co się dzieje, także to dotyczy nas tutaj w Gdańsku, na Pomorzu, w Polsce, żeby osoby, które o tym decydują, miały rzeczywiście silny mandat społeczny.
Wybory do Europarlamentu 9 czerwca.
Zachęcamy do głosowania.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.